dokąd on mnie prowadzi? Pytanie to coraz bardziej niepokoiło Jolę. Brodziła w zupełnej ciemności. Mocno zawiązana chustka wpijała się w nasadę nosa, uciskała tył czaszki, nie przepuszczała ani promyka światła. Dłoń, mocno ściśnięta przez malarza, wilgotniała od potu, drętwiała. Szli, przynajmniej tak jej się zdawało, dość długo i drogą, której konfiguracja nie przypominała korytarza wiodącego od tajemnego wejścia. Najpierw bowiem zamiast wspinać się w górę, opuszczali się drogą zalaną wodą, potem podchodzili przepustem zasypanym gruzem. Teraz przesmykali się jakimś krętym i bardzo niskim korytarzem. Malarz kazał jej nisko się schylić i uważać na głowę. Co chwila zmieniali kierunek. Jola miała dość tej uciążliwej drogi. Szarpnęła mocno rękę. — Dokąd pan mnie prowadzi? — zawołała płaczliwym głosem. Malarz chwycił ją mocno za ramię. — Chodź, bo cię tu zostawię. — Ja już nie mogę. Niech mi pan odwiąże oczy, bo mi się kręci w głowie. Malarz mocniej pociągnął ją za sobą. — Już niedaleko wytrzymasz. — Zacznę krzyczeć! — tupnęła Jola. Pociągnął ją jeszcze mocniej. Zaparła się nogami w skalisty grunt. Zaczęła wołać rozpaczliwie. — Ratunku! Rat! Malarz zakrył jej usta dłonią. Zaczęła się dławić i dusić. Jeszcze raz próbowała zawołać, lecz dłoń malarza jeszcze mocniej zdławiła jej okrzyk. — Cicho! — syknął. — Mówię ci, że już niedaleko, za 2 minuty będziemy na wierzchu. Szeptał niepewnym głosem. — Wybieraj. Albo wyjdziesz z lochów i wrócisz do domu, albo zostawię cię tutaj. Urwał nagle i uczynił taki ruch, jakby się chciał cofnąć. Nastała cisza. W tej ciszy Jola usłyszała jakieś tłumione odległością głosy. Malarz pociągnął ją ku ścianie. Jeszcze mocniej zaciskał dłoń na jej ustach, ale czuła, że drży cały z wielkiego napięcia. Głosy zbliżały się, narastały. Malarz wciąż jeszcze tkwił w miejscu, lecz był tak zaszokowany, że zwolna ucisk jego dłoni na ustach Joli rozluźnił się. Pani inspektor wyczuła, że nadszedł odpowiedni moment. Szarpnęła się, zerwała jego dłoń z ust i przeraźliwym głosem zawołała — Ratunku! Malarz rzucił się do ucieczki. Znikł tak szybko, że Jola nie usłyszała nawet, w którym uciekł kierunku. Zaraz pofolgowała sobie — Ratunku, złodzieje, bandyta! Jej głos napełnił korytarz alarmującym wołaniem. Zagłuszył dudnienie i tupot nóg zbliżających się ludzi. Wprawił w drżenie posępne mury podziemi. Pani inspektor zdarła z oczu chustkę. W tym samym momencie ujrzała ludzi wyłaniających się z głębi skalnego tunelu. Zamigotały światełka latarek, zatupotały buty, spiętrzyły się przyspieszone oddechy i naraz tuż przed nią wyrosła wielka, szeroka postać z rudą brodą. — Antoniusz! — zawołała radośnie. — Jola, co ty tu robisz? Pytanie było niezbyt fortunne, lecz Jola, radosna i uszczęśliwiona widokiem asystenta i studentów, zaczęła mówić chaotycznie. — Ścigajcie go prędzej, on uciekł tam prędzej! — Kto? — Malarz! Złodziej obrazów! — To on cię tu wciągnął? — Głupstwo, prędzej, bo wam ucieknie! Antoniusz ruszył pierwszy. Jego latarka, przeszywszy mrok smugą światła, wskazała drogę. Za Antoniuszem ruszyli inni. Jola patrzyła na ich zgięte, pochylone postacie, przepychające się przez wąską gardziel wykutego w caliźnie tunelu. Ginęli na zakręcie, wtapiali się w mroczne skały. Przy Joli została piękna studentka Ewa. Pogładziła ją czule po policzku. Nie bój się, to już minęło. Musiałaś się porządnie najeść strachu. Oj, najadłam się porządnie. Westchnęła z ulgą pani inspektor. Myślałam, że już stąd nie wyjdę. Słyszeliście moje wołanie?
Tak.
A kto to właściwie był?
Malarz.
Jaki malarz?
No, on niby malował obrazy, a tymczasem zdaje mi się, że je kradł z muzeum.
Co ty pleciesz?
Nie jestem pewna, ale tak mi się zdaje, że nakryliśmy piękną szajkę złodziei obrazów.
Jakich obrazów? To pani nie czytała o tej kradzieży mistrzów flamandzkich z Muzeum Dolnośląskiego? Zapytała z nutką wyższości w głosie.
No, oczywiście, że słyszałam, ale co ma wspólnego ta kradzież?
Ma! Przerwała jej Jola. Oni chcieli w podziemiach zamurować jakieś bezcenne płótna.
Na mój nos. To właśnie te skradzione we Wrocławiu.
Studentkę ruchem pełnym troski dotknęła czoła pani inspektor.
Moja droga, ty chyba dostałaś nerwowego szoku.
Jola wzruszyła ramionami.
Nic mi się nie stało. Jestem zdrowa. Może tylko trochę zgłodniałam.
To musiało być straszne przeżycie, dodała Ewa ze współczuciem.
Mam wrażenie, że ten okropny malarz bał się bardziej ode mnie. A jeżeli chodzi o szok, to pani zobaczy, jakie oni ci złodzieje przeżyją szok, gdy się dowiedzą, że wykryli ich młodzi detektywi.
Studentka spojrzała na Jolę z nieukrywaną troską.
Ej, tutaj strasznie duszno, zauważyła. Pewno mąci ci się w głowie. Lepiej wyjdźmy na powietrze. A gdzie my właściwie jesteśmy?
Ten łotr prowadził mnie z zawiązanymi oczami. Jesteśmy teraz w korytarzu, który nazwaliśmy korytarzem nietoperzy. Stąd wychodzi się do pięknej gotyckiej sali z kolumnami. Dzisiaj właśnie odkryliśmy to przejście.
Tam są nietoperze?
Tak. To mogę panią zapewnić, że nasz nadinspektor Mangiaro odkrył ten korytarz dużo wcześniej, wyjaśniła Jola.
A ja z Perełką nakryliśmy tych wstrętnych złodziei obrazów. Jak pani myśli? Czy napiszą o nas w gazecie?
Ewa ogarnęła ją zaniepokojonym spojrzeniem. Ona ma gorączkę. Przeraziła się i teraz bredzi, pomyślała i rzekła głośno. Chodźmy już, bo rzeczywiście tu okropnie duszno.
Chodźmy, zgodziła się wspaniałomyślnie Jola. Rzeczywiście duszno. A poza tym czas już na obiad. Dziś mają być pieczone kurczaki.
Jola! Jola, Jolka, gdzie jesteś?
Perełka stanął na środku skalnej pieczary, uniósł zwiniętą dłoń do ust, wrzeszczał tak głośno, że pod skalnym sklepieniem echa skłębiły się w jeden łomot.
Jesteś! Jesteś! Jesteś!
Odpowiedziały mu echa. Po chwili ucichło. Perełka rozejrzał się, przyświecając sobie latarką. Był w tej samej pieczarze, w której znalazł metalowy cylinder. Wszystko zostało tutaj tak, jak w chwili, gdy ją opuszczał. Gruz z rozwalonego muru zasypał połowę platformy. Obok stało brezentowe wiadro na wodę, mała łopatka, dalej leżała kielnia. Gdzie podział się malarz z Jolą? Myślał strapiony Perełka. Ogarnął go lęk. W tym momencie uświadomił sobie, że z pieczary lub obu korytarzy musi być jakieś trzecie wyjście. Zaczął gorączkowo wodzić latarką po ścianach. Ściany gładko sklepiały się wokół niszy. Perełka poszedł dalej do pieczary, która, jeśli dobrze sobie przypominał, była zawalona zbutwiałym drewnem. Po chwili znalazł się wśród omszałych pni podpierających murowane sklepienie. Pieczara wyglądała jak fragment skamieniałego lasu. Zdawało się, że pnie wyrastają ze skały i w skałach, jak w mglistym niebie, gubią swe korony.
Jola!
Zawołał jeszcze raz chłopiec. Ruszył przed siebie i wtedy usłyszał, że gdzieś zza zbutwiałych pni dochodzi odgłos kroków biegnącego człowieka. Ukrył się za pień, zgasił latarkę. Zapadł w nieprzeniknioną noc. Jeszcze wyraźniej usłyszał tupot i przyspieszony, nierówny oddech biegnącego. Po chwili na pniu mignęło nikłe światełko, a potem spoza oszalowania trysnęło nagle światło żywe i jaskrawe. Ukazał się malarz. Perełka nie widział jego twarzy, tylko sylwetkę, obwiedzioną bladym światłem odbitym od ścian, lecz poznał, że jest bardzo zmęczony i porusza się resztką sił. Tamten wbiegł na środek pieczary. Przez chwilę siekł mrok smugą bijącą z latarki. Wahał się, w którą stronę uciekać, ale wnet zadudniły inne kroki. Malarz rozpaczliwie rzucił się w stronę przejścia wiodącego na basztę. Jego pochylona postać z wysiłkiem pomknęła ku zwalonym drzwiom. Pieczara napełniła się ludźmi. W migotliwych smugach światła wyłaniały się schylone postacie. Gdzie on pobiegł? Zapytał czyjś zdyszany głos. Perełka wyskoczył z ukrycia, stanął w świetle latarki. Tam! Tam! Wskazał przewalone drzwi. W tym samym niemal momencie usłyszał zdumiony głos. To ty, Perełka? Poznał brodatego Antoniusza.
Ja!
Zawołał, drżąc cały z radości.
A gdzie Jola?
Jest! Krzyknął ktoś ze studentów. Perełka pierwszy rzucił się ku przełazowi.
Za mną!
Zawołał.
Ja znam tę drogę!